Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
To już 30 lat upłynęło dziś, kiedy kardynał prymas Stefan Wyszyński zamknął swoje oczy na blask ziemskiego światła. I zrozumiałem, że rozpoczyna się nowy okres po tym wielkim mężu Kościoła i mężu ojczyzny.
30 lat temu, 28 maja 1981 roku, zmarł prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. Przypomnijmy ostatnie dni jego życia i posługi, które, jak mówił dziś w warszawskiej katedrze nuncjusz apostolski arcybiskup Celestino Migliore, przypadła na trudny czas systemu komunistycznego zmierzającego do zamazania różnicy między dobrem i złem.
Wielkość i świętość biskupa Wyszyńskiego polegała także na tym, że umiał utrzymać jedność, zwartość i wiarę wspólnoty kościelnej.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Godny i umiłowany mój księże prymasie, pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża, Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.
Trudno cokolwiek dodać do tych słów. Kardynał Wyszyński w podeszłym już wieku, po kilku ciężkich operacjach, przeżywał w czasie wyboru i intronizacji Jana Pawła II wielkie emocje. Nikt nie wie, jakie zadanie wypełnił w czasie konklawe, zapewnie niemałe. On to uformował Kościół, który dał światu nowego papieża. Okazało się, że jest druga duchowa wielkość w Polsce, świadomie usuwająca się w cień prymasa Polski. Syn nigdy nie jest taki jak ojciec. Papież Wojtyła jest z pewnością innym człowiekiem niż prymas Wyszyński. Ale jest synem prymasa bardziej niż ktokolwiek może sobie to wyobrazić. Powiedział do Polaków przybyłych do Rzymu: słuchajcie prymasa, ja go zawsze słuchałem i obaj na tym dobrze wyszliśmy. Zadziwiające zaiste są drogi, którymi opatrzność pozwoliła temu człowiekowi, synowi skromnego organisty, osiągnąć wielkość ludzką, czyniącą go symbolem duchowej potęgi Kościoła i duchowego związku Polski z chrześcijańską Europą. Będziemy mówić o ostatnich godzinach życia człowieka, który choć nigdy nie stawiał sobie celów politycznych, a raczej religijno-społeczne, wypełniał posłannictwo nie tylko obrońcy praw Kościoła, ale także praw ludzkich i moralnych praw narodu. Świadomie odsuwał od siebie wszelką politykę i polityczność. Mówił: Matka Boża to także moja polityka. I na tej drodze stał się nie tylko księciem Kościoła, ale i mężem stanu, wyrażającym tradycję, tożsamość narodu i potrzeby ludzkie.
Jak byliśmy w Rzymie po 7 czerwca, Ojciec Święty wtedy nam powiedział jeszcze tak.
Maria Okońska z Instytutu Prymasowskiego.
Już od Wielkanocy, Wielkanoc była w kwietniu, już od Wielkanocy wiedziałem, że ten olbrzym, tak powiedział, że ten olbrzym odchodzi.
Pozwólcie, moi drodzy, że ja się troszkę oprę. Ja miałem czas przez tych 2 tygodnie pobytu w łóżku zastanowić się nad tym, co to jest dar Boży, czas, którego Pan Bóg mi tyle dał, blisko 80 lat. I co to jest życie, które zdawałoby się, chociaż u mnie nie było wolne od rozmaitych przeszkód i trudności, to jednakże było ono zawsze łaską i miłością. Ale ponieważ Bóg jest dawcą życia i czasu, dlatego też jestem całkowicie pogodzony z tym, że On może dać i może odebrać. I nie mam co do tego żadnych najrozmaitszych zastrzeżeń ani wątpliwości. Jestem spokojny o to, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje, zażąda.
12 maja 1981.
Rano, mimo wyraźnego osłabienia, ksiądz prymas staje przy ołtarzu, aby w rocznicę swojej konsekracji biskupiej odprawić Eucharystię. Jest to ostatnia jego msza święta w życiu.
W notatkach zapiszę:
35. rocznica mojej konsekracji na Jasnej Górze. O 9.30 koncelebrowałem z księdzem Bronkiem. Było ciężko.
Bardzo chciał i odprawił tą mszę świętą.
Ksiądz prałat Bronisław Piasecki.
Ja koncelebrowałem wtedy. Bardzo to było takie napięciowe, może nie w sensie zewnętrznym, ale w sensie psychiki i duchowości. Myślę, że zdawał sobie sprawę, że to już ostatni raz staje przy ołtarzu. Tak bardzo chciał chociaż raz stanąć po święceniach, był wtedy w ciężkiej chorobie, po święceniach kapłańskich, a teraz miał świadomość, że to ostatni raz.
Trwaliśmy w nieustannej modlitwie, ale z każdym dniem księdzu prymasowi ubywało sił.
Anna Rastawicka z Instytutu Prymasowskiego.
Czuło się ten zbliżający się trudny moment, kiedy zabraknie tego człowieka. Ksiądz prymas Wyszyński po śmierci kardynała Chlonda powiedział, że poczuliśmy się jak statek bez sternika, bo ty pewną dłonią prowadziłeś Kościół. To samo przeżywaliśmy w stosunku do księdza prymasa Wyszyńskiego, jakby nagle na tym statku miało zabraknąć sternika.
My w domu prymasowskim wszyscy doskonale wiedzieliśmy, bo nadawały różne rozgłośnie, jak to było z tym zamachem. Prosiłyśmy sekretarza, księdza Hieronima Goździewicza, żeby on zaniósł tą wiadomość ojcu. On powiedział, że za skarby świata tego nie zrobi. No i nie było rady. Wysłali mnie. Poszłam do pokoju ojca 14. Dopiero 14. po śniadaniu ojca. Ojciec leżał, spojrzał na mnie, jakby coś czuł. No i pyta: z czym przychodzisz? Mów wszystko, co masz do powiedzenia. No ja powiedziałam: ojcze, wczoraj był zamach na Ojca Świętego i natychmiast dodałam, ale już nie ma niebezpieczeństwa, już nic Ojcu Świętemu nie grozi. Już jest po operacji i już zdrowieje. A ojciec spuścił głowę i powiedział tak: zawsze się tego obawiałem. I powtórzył: zawsze się tego obawiałem. I potem jeszcze jakby zebrał siły i powiedział tak: wiem, jak się za mnie modlicie, dzień i noc, ale proszę, z tą chwilą proszę, już nic za mnie, już nic za mnie, wszystko za Niego.
Jan Paweł II stanął na czele wszystkich heroldów pokoju i miłości.
Kardynał Stefan Wyszyński.
I widocznie ta praca, tak przecież błogosławiona, przeszkadza mocarzom ciemności, skoro skierowali przeciwko Ojcu Świętemu te bolesne ciosy.
15 maja.
Wieczorem przyniesiono księdzu prymasowi do pokoju jego ulubiony obraz, oblicze Matki Bożej Częstochowskiej, z którym się nigdy nie rozstawał od 20 lat, nawet podczas podróży zagranicznych. Siostra pielęgniarka mówi: ojciec kocha ją jak najlepszą rodzoną matkę. Ksiądz prymas odpowiada: tak, i tak było całe życie. godzinę apelu jasnogórskiego ksiądz prymas spowiada się u swego stałego spowiednika.
On w konfesjonale spowiadał się jako ten człowiek głębokiej wiary, że to jest Chrystus, któremu on się spowiada, tylko ma Chrystus zastępcę.
Ksiądz Edmund Boniewicz, pallotyn.
I dlatego sprawy przedstawiał nie tylko swoje słabości, ale przedstawiał relacje do papieża, relacje do biskupów, relacje do kapłanów, relacje do różnych spraw państwowych. I ja mówię, to do spowiedzi nie wiem, czy to należy. Do spowiedzi należą tylko grzechy. Wiem o tym, ale dla mnie konfesjonał to jest, co zwiążesz na ziemi, związane w niebie. I dlatego ja stawiam na spowiedzi ważne moje zadania. I tak rzeczywiście przychodził do konfesjonału z taką głęboką wiarą, że tu się dokonuje narodzenie, droga krzyżowa, zmartwychwstanie i wszystko to, co jest najbardziej potrzebne do życia eklezjalnego i życia narodowego. Ja prowadziłem rekolekcję do sióstr Magdalenek w Wrocławiu i otrzymuję telefon. Proszę natychmiast przyjeżdżać, bo stan zdrowia jest zagrożony. Prymas Ksiądzlecia ma pragnienie i życzenie rozmowy z księdzem. No więc ja szybko zakończyłem tę rekolekcję i samolotem z Wrocławia przyjechałem do Warszawy. A szereg przychodzi, było to 15 maja 1981. I przychodzę, pozdrawiam, bo mówię, ojcze, jak się czujesz, coś się z tobą tu dzieje, słyszę, że jest sprawa bardzo poważna. A mówi, tak, bardzo poważna, bo już mam konsylium lekarskie, 4 lekarzy i oni nie mylą się, oni mówią pełną prawdę, bo ja proszę, żeby mi prawdę powiedzieli o moim stanie zdrowia. No i wszyscy opuścili głowy i powiedzieli, że nie mają środków medycznych, ażeby wyprowadzić mnie z tego osłabienia. No i wtedy mówię, chcę w takim razie po werdykcie konsylium lekarskiego załatwić coś więcej, coś bardzo znaczącego, sięgającego wieczności. I potem zjawiłem się na apel jasnogórski, odmówiliśmy sobie apel jasnogórski, przygotował się do przyjęcia spowiedzi tam i mówi, teraz proszę cię, żebyś przywołał mi księdza kapelana Bronisława Piaseckiego, a ja mu powiem o programie dnia jutrzejszego, kiedy proszę, aby spowiednik udzielił mi sakramentu chorych. Ja mówię, ojcze, sakramentu chorych powinien udzielić biskup. Wiem o tym, wiem, ale ja już sobie tak uplanowałem, że będzie Bronek Piasecki, 2 biskupów, którzy mają być, sekretarz, lekarze, 2 pielęgniarki z instytutu, żeby były 1 czy 2 panie, 2 rektorów naznaczył, rektora seminarium gnieźnieńskiego, rektora seminarium warszawskiego, biskup Dąbrowski, żeby ci świadkowie wspierali mnie w drodze do osiągnięcia szczęścia wiecznego. I tak było wszystko tak uporządkowane, tak jak on był zawsze uporządkowany w pracy i w służbie, tak i ten koniec był uporządkowany.
Moja droga była zawsze Wielkiego Piątku. Na przestrzeni tych 35 lat służby w biskupstwie jestem za nią bardzo Bogu wdzięczny. Testamentu nie piszę żadnego, oprócz tego, który posiadają biskup Modzelewski i biskup Dąbrowski. Zwłaszcza nie piszę testamentu pastoralnego. Przyjdą nowe czasy, wymagają nowych świateł, nowych mocy. Bóg je da w swoim czasie. Pamiętajmy, że jak kardynał Chląd, tak i ja. Wszystko zawierzyłem Matce Najświętszej i wiem, że nie będzie słabszą w Polsce, choćby ludzie się zmieniali.
Dziewiętnastego maja.
Po południu do domu księdza prymasa przybywa Matka Boża Nawiedzenia w kopii obrazu jasnogórskiego, wędrująca po parafiach i kościołach Warszawy. Przez całą noc trwa modlitwa domowników i przyjaciół. Ksiądz prymas nie może już przyjść do kaplicy na wspólną modlitwę. 2 dni później spotyka się z Radą Główną Episkopatu Polski.
Do nikogo najmniejszego żalu, na nikim najmniejszego zawodu. Dla wszystkich pozostawiam moje serce, które nie zabiera z sobą żadnego zastrzeżenia w stosunku do żadnego z biskupów polskich, do kapłanów ludu Bożego. Wszystkie nadzieje to Matka Najświętsza. I jeżeli jaki program, to ona.
24 maja.
Wracający z Rzymu ojciec Klemens Śliwiński, franciszkanin, przywiózł księdzu prymasowi różaniec od Ojca Świętego.
Ojciec Święty z kliniki Gemelli przekazał mi pobłogosławione przez siebie różańce 86, udzielając błogosławieństwa naszej grupie, duszpasterstwu, rodzin. I właśnie 25 maja wieczorem, w dniu powrotu naszej pielgrzymki do Warszawy, pamiętając, że ksiądz kardynał prymas jest bardzo słaby, jeden z tych różańców zaniosłem na Miodową, aby mu sprawić radość w cierpieniu jego. Ksiądz prymas przyjął różaniec ze wzruszeniem rano następnego dnia i prosił księdza kapelana Piaseckiego, aby mu go założył na szyję. Ksiądz prymas w ostatniej rozmowie telefonicznej podziękował Ojcu Świętemu za ten dar. I z tym różańcem na szyi dnia 28 maja odszedł po nagrodę do Pana.
Ostatnia noc. Lekarze czuwają. W kaplicy trwa nieustanna modlitwa. Podawane leki nie pomagają. Czuwający przy łóżku kardiolog stwierdza, że nadchodzi agonia. Przy łóżku zbierają się lekarze i domownicy. Ksiądz prymas leży na prawym boku z przechyloną głową. W jego ręce płonąca gromnica, znak życia i zmartwychwstania.
Boimy się krzyża. Tak się boi krzyża małe dziecko, jak ten norwidowski chłopaczek. Patrz, jaki tam krzyż. Krzyż niebezpieczny. I wtedy my wszyscy, sobie, naszym rodzinom, naszemu narodowi, tym, którzy się podrywają do rozszerzenia podstaw wolności, sprawiedliwości społecznej, wolności zrzeszania się, wszystkim musimy z pokorą powiedzieć: Synku, trwogi zbądź, to znak zbawienia. Płyńmy, bądź co bądź, patrz, jak się zmienia. W tej męce naszej jednak coś się zmienia. Jest to konfiteor narodowy. U jego progów mogą nas zapytać, gdzież się podział krzyż? Stał się nam bramą.
Był to magazyn Radia Watykańskiego w 30. rocznicę śmierci prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Laudetur Jezus Chrystus.